324 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wita się Paweł Bobołowicz, już z Warszawy się witam, chociaż wczoraj, a właściwie jeszcze nawet późnym wieczorem wczoraj byliśmy w Lwowie. Dzisiejszą audycję realizuje Asia Reiner. Według codziennego raportu Instytutu Studiów nad Wojną wojska rosyjskie prawdopodobnie zajęły Soledar. Analitycy uważają, że siły rosyjskie kontrolują znaczną część, jeśli nie całość Soledaru i wydaje się, że udało im się wypchnąć wojska rosyjskie z zachodnich obrzeży miasta, ale to nie znaczy, że Bachmut zostanie otoczony. Natomiast Pentagon stwierdził, że nie może potwierdzić zdobycia Soledaru przez Rosjan, a wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar poinformowała, że w mieście toczą się walki. Ukraińskie wojsko próbuje utrzymać obronę Soledaru. Tę sprawę zaraz będziemy próbowali wyjaśnić z naszymi korespondentami na Ukrainie. Finlandia może przekazać Ukrainie czołgi Leopard. Prezydent Finlandii stwierdził, że jego kraj jest na to gotowy pod pewnymi warunkami. Powinien to być wspólny projekt europejski i w tej sprawie ta kwestia przypomina też stanowisko Polski. Ukraina podda pod głosowanie Zgromadzenia Ogólnego ONZ utworzenie specjalnego trybunału przeciwko Federacji Rosyjskiej. Zapowiedziała to pierwsza wiceminister spraw zagranicznych Emine Dżaparowa. Ukraińska minister wezwała inne kraje do poparcia rezolucji. Na Ukrainę sprowadzono generatory o łącznej mocy prawie jednego energobloku elektrowni jądrowej, informuje Forbes. W ciągu 11 miesięcy na Ukrainę dostarczono prawie 354 tysiące generatorów. Wydaje się to nieprawdopodobne. Wczoraj, jak przejeżdżaliśmy przez zachodnią część Ukrainy z Wojtkiem Jankowskim, zajechaliśmy na chwilę do Żółkwi, w której, jak się okazało, ani Wojtek, ani ja, czy właściwie Wojtek i ja dawno nie byliśmy, mimo tego, że za każdym razem przejeżdżamy przecież jadąc od polskiej granicy do Lwowa właśnie gdzieś koło Żółkwi, ale do tego pięknego miasteczka żaden z nas wcześniej nie miał czasu, żeby podjechać. I na chwilę udało nam się do tego miasta wstąpić. I pierwszy dźwięk, który właściwie słyszy się po wyjściu z samochodu, to dźwięk generatorów. W Lwowie nie doświadczyliśmy w czasie tego pobytu mocno wyłączeń prądu, ale w Żółkwi mieszkańcy opowiadali nam, że prądu czasami nie ma 7, czasami nawet 11 godzin. I byliśmy w takim momencie, kiedy było to wyłączanie prądu nadzwyczajne, a parę godzin później miało się zacząć wyłączanie prądu planowe i mieszkańcy informowali nas, że właściwie jedno płynnie przechodzi w drugie, a to oznacza, że prądu nie ma. Generatory stały w mieście wszędzie i to rzeczywiście jest jeden z takich podstawowych, nowych widoków w ukraińskich miastach, w ukraińskich miejscowościach, który się rzuca w oczy, ale ta liczba robi wrażenie. 354 tysiące generatorów, prawie jeden energoblok elektrowni jądrowej. To też wskazuje, jak Ukraińcy potrafią w tym codziennym życiu walczyć z wojną. No i sytuację z prądem skomplikowaną ma też nasz korespondent w Kijowie, Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry całemu państwu.
Przed chwilą napisałeś na grupie, że masz problem z, też z prądem, ale Dmytrze, przepraszam cię bardzo, ponieważ udało nam się nawiązać połączenie z Kubą Stasiakiem, który jest na wschodzie, a wcześniej nie mogliśmy się połączyć. Mam potwierdzenie od naszego realizatora, że Kuba jest już z nami. Dzień dobry, Kubo.
Tak, dzień dobry państwu.
Jak jesteś w tym bardzo gorącym miejscu, jeżeli się nic nie zmieniło? Rozumiem, że dalej przebywasz na wschodzie. Opowiedz, w którym miejscu dokładnie jesteś i co tam się dzieje?
Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o obecną chwilę, bazę mamy w Kramatorsku, więc tak jak powtarzam często, jest to miejsce relatywnie bezpieczne na mapie Donbasu. Wszyscy je tak traktujemy. Natomiast pracujemy każdego dnia w Bachmucie, będąc ścisłym po wschodniej części miasta, czyli tej, o której doskonale państwo wiedzą, toczą się obecnie walki, więc trzeba być tam ekstremalnie uważnym. I właśnie, więc Bachmut, więc Kramatorsk.
Kubo, czy masz jakieś informacje dotyczące samego Soledaru? Czy te wymiana informacji tam bezpośrednio na miejscu może potwierdzić albo zaprzeczyć tym informacjom, że Soledar może być już całkowicie w rękach rosyjskich wojsk?
Całkowicie nie. Jeżeli chodzi o obecne pozycjonowanie się Ukraińców, wiemy, że jeszcze skrawek Soledaru pozostaje w ich rękach, natomiast trwa desperacka walka obronna, o ten skrawek. Jeżeli chodzi o przepływ informacji, tu sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana. Ludzie w Krasnodarsku, nawet wojskowi, często mówią o tym, jak wygląda sytuacja, więc powiedzmy sobie, że ten po prostu istnieje duża tutaj aura tajemniczości wokół całej operacji. Z całego kraju wojska ukraińskie ściągane są właśnie do tego regionu w tym danym momencie po to, żeby właśnie z jednej strony walczyć o Bachmut, z drugiej strony kontratakować na linii Soledarskiej. Więc jeżeli chodzi o ostatnie dni, potwierdza się to, że Rosjanie są w centrum miasta, potwierdza się to, że ofiary po stronie ukraińskiej liczy się w setkach. Natomiast faktem jest również to, że Soledar jeszcze w pełni nie został opanowany przez Rosjan.
Wczoraj przesłałeś mi zdjęcie i przesłałeś mi fragment mapy wskazujący, do jakiego miejsca dotarliście w akcji ewakuacyjnej. Gdy się patrzy na tę mapę, to z wielu różnych powodów robi to wrażenie. To praktycznie linia frontu i stamtąd jeszcze wyciągacie cały czas ludność cywilną.
Dokładnie tak. Powiem więcej. Właśnie ta ulica, którą ci wysłałem, ona znajduje się już właśnie na skraju tych przedmieść bachmuckich po wschodniej części. I to, co mnie przeraziło, to to, że po tym, jak już tych państwa wyciągnęliśmy, słyszałem, że jeszcze paręnaście osób na tej jednej konkretnej ulicy mieszka. Więc w ogólnym rozrachunku praca w tych miejscach jest co do zasady bardzo ciężka, żeby dostać się w ogóle do tej części miasta trzeba przejść przez zlodowaciałe rzeki, spiąć się po wzgórzu i później tych ludzi z tego wzgórza zdjąć. Więc każdorazowa akcja wiąże się z co najmniej 30-minutowym marszem w jedną stronę. Większość z tych osób jest w sile wieku, więc w tym momencie też, czy w podeszłym wieku, przepraszam, więc w tym momencie jest to jeszcze o tyle skomplikowane, że w razie potencjalnego ostrzału nie do końca mamy jak uciekać. Natomiast tak, faktem jest, że tych ludzi jeszcze sporo zostało. To jest o tyle przerażające, że zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że w większości wyciągnąć się z tych miejsc już po prostu nie będzie dało, już wkrótce.
Na tym zdjęciu trzy osoby, smutne oblicza. Właściwie ty masz lekki uśmiech tylko. W jakim stanie są ci ludzie, gdy do nich docieracie? Czy trzeba ich przekonywać, żeby stamtąd uciekali? Czy oni sami chcą uciekać? Jak to wygląda? Jakbyś mógł trochę o tym opowiedzieć.
Oczywiście. To jest o tyle skomplikowane, że ja decyduję się na takie akcje ewakuacyjne dopiero w momencie, kiedy mam potwierdzenie, że ktoś faktycznie chce wyjechać. Jeżeli są wątpliwości, ja oczywiście mogę namawiać, co też nie jest łatwe, bo sieci za często nie zastaniemy. Natomiast ci konkretni państwo i ich syn, oni byli zdecydowani na to, żeby wyjechać. I tak, w momencie, w którym my do ich ulicy doszliśmy, jak pan widział, na skraju już miasta, oni na nas czekali, byli spakowani, mieli sporo bagaży, co trochę utrudniło nam ten marsz, o którym wspomniałem wcześniej. Natomiast tak, byli zdeterminowani, żeby wyjechać, byli szczęśliwi, że nas widzą, byli trochę zszokowani, bo nie wiedzieli, że do tego miejsca nie da się już dojechać autem, więc w momencie, kiedy zobaczyli dwóch piechurów, zdali sobie sprawę, że jeszcze nie koniec. Natomiast następnie, parędziesiąt minut później, byliśmy już w Kramatorsku, w ośrodku dla uchodźców, gdzie z reguły zwożę osoby, które ewakuuję. Tego typu miejsca funkcjonują na całym Donbasie. W tym konkretnym, już zaprzyjaźnionym ośrodku, ci uchodźcy mają możliwość wyjechania na zajutrz około godziny 9, więc już samego rana, do na przykład Dnipra, Lwowa, Odessy, czyli miejsc już relatywnie bezpiecznych. Wszystko to oczywiście za darmo oferują w tamtejsi wolontariusze. Kiedy ja usłyszę prośbę o to, żeby dojechać jeszcze autem w jakieś dane konkretne miejsce, oczywiście też się ku temu przychylam. Natomiast tak jak mówię, z reguły odciążają nas już miejscowi wolontariusze w tym, żeby otoczyć tych ludzi opieką, nakarmić, zapewnić nocleg, a później też transport do miejsc na zachodzie Ukrainy, gdzie już po prostu mogą myśleć o życiu w relatywnie bezpiecznym miejscu. Więc tak generalnie ta cała procedura wygląda. Zaczyna się od po prostu prośby o ewakuację, zwykłego telefonu, który w perspektywie może tym ludziom uratować życie.
Jaki masz plan na dzisiaj? Czy dzisiaj też czekacie akcja ewakuacyjna, czy Kramatorsk? Być może jakaś chwila odpoczynku?
Tak, generalnie zakładam, że po takich dwóch ciężkich dniach w akcji staram się z jednej strony odpocząć fizycznie, z drugiej też trochę mentalnie okrzepnąć, bo mam wrażenie, że adrenalina trzyma długo, paręnaście, parędziesiąt godzin po takich akcjach, a adrenalina z kolei sprzyja nie do końca racjonalnym decyzjom, więc właśnie z myślą z jednej strony o sobie, z drugiej o przyjaciołach, z którymi pracuję, a z trzeciej jeszcze właśnie o osobach, które będziemy ewakuować, staram się tę kondycję zachować, psychiczną, jak i fizyczną, w jak najlepszym stanie. Więc tak, dzisiaj odpoczynek i planowanie kolejnych ewakuacji. A te, jak się Państwo domyślają, mogą być z bardzo różnych miejsc. Raczej nastawiam się na Bachmut, jako że statystycznie rzecz ujmując, tam po prostu jest najwięcej osób i wobec nasilenia tych ataków rosyjskich, myślę, że jeszcze w kolejnych tygodniach to będzie to miejsce, z którego najczęściej będziemy ludzi wywozić.
Chociaż ciężko sobie wyobrazić, że jeszcze tam są ludzie, że jeszcze są mieszkańcy, cywile w tych ruinach, w tym miejscu, które jest stale ostrzeliwane. To rzeczywiście tak jest. Jakub Stasiak cały czas pomaga tym ludziom. Trzymaj się, no znajdź dzisiaj chwilę faktycznie na odpoczynek, ale też informuj nas o tym, co się dzieje. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
I wracamy do Kijowa. Mam nadzieję, że z nami w łączności pozostał Dmytro Antoniuk. Dmytrze, wspomniałem o tych twoich problemach energetycznych, komputerowych, ale jesteś, udało ci się połączyć z perspektywy kijowskiej. Jakie są informacje dotyczące sytuacji na froncie?
No, dokładnie takie, o których mówił pan Jakub Stasiak, czyli do końca nie wiadomo, jaka jest sytuacja tak naprawdę w Soledarze, bo tam trwają walki i sytuacja jest dynamiczna. A z jednej strony, jak już opowiedziałeś to, co podgotowała nasza koleżanka Daria Hordijko, że Instytut for the Study of War mówi o tym, że Soledar jest całkowicie zajęty, i z innej strony Pentagon nie potwierdza tej informacji, też nie potwierdza tej informacji zastępczynia ministra obrony Ukrainy Hanna Maler, która powiedziała, że teraz trwają zacięte walki w samym Soledarze. Także jaka naprawdę tam jest sytuacja, ciężko powiedzieć i być może nikt tak naprawdę nie zna konkretnej rzeczywistości w tym mieście teraz.
Dmytrze, gdy rozmawiamy o wojnie, gdy rozmawiamy o tej sytuacji, to ciągle powracamy do tego, co ma się zdarzyć i co może się zdarzyć. Niektóre tematy, jak mam poruszyć, to aż po prostu robię to z takim lękiem, może wydawać się Państwu irracjonalny, żeby nie zapeszyć, żeby czegoś nie wywołać. Ale ostatnie dni zwraca uwagę fakt, że nie ma alarmów, że nie ma tych ataków rakietowych po całej Ukrainie. Jak sądzisz, czy są jakieś komentarze, dlaczego tak wygląda ta sytuacja?
Ja myślę, że tutaj nie może być żadnej wątpliwości, że nie ma tych ataków dlatego, że Rosja po prostu gotuje kolejny zmasowany atak rakietowy. Tak to jest. Oni 100% jeszcze mają różnych typów rakiety balistyczne, które mogą rzucić na Ukrainę. Także ja po prostu myślę, że oni szykują się do tego, gromadzą to wszystko, bo z jednej strony oni to mają, ale z innej strony jednak mają też już deficyt tego wszystkiego. Już nie stać ich na takie zmasowane ataki co tygodzień tak naprawdę. Także i to jest dobry znak moim zdaniem, że nie ma naprawdę w Kijowie od 2 stycznia my nie mieliśmy jeszcze alarmu powietrznego.
Tak, to brzmi dobrze, ale zapowiedź i to, o czym mówisz, rzeczywiście może jednak lękać, bo też informacja od Darii Hordijko, ta informacja, która niedawno została też zamieszczona na naszych grupach. Rosja stara się stworzyć 2-milionową armię, donosi o tym ukraiński wywiad i źródła wywiadu twierdzą, że rosyjskie kierownictwo może w najbliższych dniach ogłosić kolejną falę mobilizacji, mianowicie kolejne 500 tysięcy Rosjan mogłoby zostać zmobilizowanych po to, żeby stworzyć rezerwy strategiczne. To dowodzi też tej tezy, Dmytrze, którą przedstawiłeś, że gdy jest cicho, to świadczy to tylko o tym, że Rosja do czegoś się przygotowuje. Mam nadzieję, że jednak dzisiaj i najbliższe dni i później też będzie spokój, zwłaszcza, że docierają informacje, o tym na pewno porozmawiamy jutro, też dotyczące jakichś prób rozmów pokojowych. Spróbujemy ten temat poruszyć jutro w programie wschodnim. A w Lwowie z nami jest Artur Żak, z którym jeszcze wczoraj z Wojtkiem Jankowskim razem rozmawialiśmy, piliśmy kawę. Teraz Artur pozostał w Lwowie, a my już jesteśmy w Warszawie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrze. Witam słuchaczy Radia Wnet.
Jak minęła noc w Lwowie i ten czas, którego z Wojtkiem już bezpośrednio nie obserwowaliśmy?
Noc minęła spokojnie, oczywiście planowe odłączenia prądu mają miejsce. W mieszkaniu, w którym mieszkam aktualnie, nie ma prądu, więc spakowałem swoje domowe studio i przeniosłem się na drugi koniec miasta, do budynku moich rodziców, gdzie akurat prąd jest. Więc dzień jak co dzień, zawsze w poszukiwaniu prądu, oczekiwaniu na prąd i planowaniu własnego życia prywatnego i zawodowego, w zależności od tego, czy ten prąd będzie, czy też nie.
Artur po Lwowie przemieszcza się z charakterystycznym plecakiem, w którym cały czas ma sprzęt radiowy, jest gotowy do nadawania w różnych miejscach i potrafi też uratować sytuację w różnych sytuacjach, w różnych momentach. Tak było wczoraj, gdy jeden z naszych sprzętów radiowych odmówił posłuszeństwa. Arturze, mamy chwilę czasu i to zawsze w tym momencie zapowiadasz piosenkę.
Tak, za chwilę będzie utwór zespołu ukraińskiego, utwór nie nowy, utwór zespołu Tartak, to jest klasyka ukraińskiego rocka od lat 90. Utwór o wojnie, Nie każuj się nikomu.
Raport z Kijowa, ze mną jest Artur Żak w Lwowie, Dmytro Antoniuk w Kijowie. Arturze, obserwowaliśmy bezpośrednio wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Lwowie, spotkanie Trójkąta Lubelskiego, czyli Litwy, Polski i Ukrainy. Jakie są reakcje już po tym spotkaniu w przestrzeni publicznej Ukrainy?
Ja cały czas jestem pod wrażeniem reakcji zwykłych obywateli na przyjazd Andrzeja Dudy i tych owacji i tego takiego ciepłego spotkania przez mieszkańców Lwowa prezydenta Rzeczypospolitej, ale faktycznie przejrzałem też reakcji. Tutaj bym jednak zaczął od reakcji Andrija Sadowego. On miał kilka różnych postów na temat Trójkąta Lubelskiego, właśnie wizyty prezydenta Litwy i Polski w Lwowie, podpisania kolejnej deklaracji związanej właśnie z inicjatywą z Trójkątem Lubelskim, ale dla mnie najbardziej znaczący jest jego post na Facebooku, który on opublikował, zilustrował ten post też zdjęciem z prezydentem Andrzejem Dudą, ale zdjęciem na tle właśnie tych słynnych lwów na cmentarzu obrońców Lwowa i napisał: Polska jest pierwszym krajem, który przekazał nam czołgi Leopard. Dziękujemy za tak silne wsparcie podczas tych 11 miesięcy wojny. Symboliczne jest to, że ta decyzja została podpisana w Lwowie, mieście Lwów. Więc to jest dla mnie jeden z najbardziej znaczących komentarzy oficjela ukraińskiego, prezydenta miasta Lwowa. Oczywiście Maksym Kozycki, przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, też miał dużo licznych postów na ten temat, ale jeden też z ważniejszych to był post, który mówił: po wynikach drugiego szczytu Trójkąta Lubelskiego, który odbył się w Lwowie, prezydenci Ukrainy, Polski, Litwy podpisali wspólną deklarację. Krótko o dokumencie. Potwierdza wielowiekowe więzi historyczne pomiędzy Ukrainą, Litwą i Polską. Litwa i Polska potwierdziły zamiar dalszego udzielania naszemu krajowi potężnego wsparcia wojskowego, technicznego, obronnego, humanitarnego i innego. Tak jak powiedziałem, więcej było napisane. Niestety prawdopodobnie na antenie nie będę w stanie zacytować wszystkiego. Także odreagował Dmytro Kuleba, minister spraw zagranicznych, pisząc: szczyt Trójkąta Lubelskiego w Lwowie to czas, w którym jesteśmy dumni z przywódców Ukrainy, Polski i Litwy, a także dumni z tej dorosłej inicjatywy Ministerstw Spraw Zagranicznych. W lipcu 2020 roku wraz z moimi bliskimi współpracownikami, odpowiednikami, polskim, litewskim, zainicjowaliśmy Trójkąt Lubelski jako zwarty sojusz na rzecz szybkiego i skutecznego działania. Stał się on pierwszym sojuszem Ukrainy w ramach proaktywnej strategii polityki zagranicznej Ukrainy. Trójkąt Lubelski dzisiaj nadaje ton. Czyli to są takie najważniejsze oficjalne komentarze przedstawicieli państwa ukraińskiego. Przeczytałem też setki komentarzy zwykłych ludzi. Większość tych komentarzy, zdecydowana większość w samych superlatywach wypowiada się na temat inicjatywy Trójkąta Lubelskiego, co mnie bardzo cieszy też. Coraz częściej odwołują się do spuścizny, do dziedzictwa Rzeczypospolitej. No ale jest tutaj, żeby nie było tak słodko i miło, taką łyżkę dziegciu chciałbym jednak dorzucić.
To poczekaj niestety jeszcze tą łyżką, jeżeli możesz, bo powiedziałeś o tym, o spuściźnie Rzeczypospolitej. Długo wczoraj na ten temat dyskutowaliśmy, że tak naprawdę to jest coś nowego i bardzo ważnego w przestrzeni publicznej Ukrainy, bo Ukraina do niedawna w ogóle się nie odwoływała, a nawet można powiedzieć, że zaprzeczała spuściźnie Rzeczypospolitej. A teraz jednak przez te miesiące wojny, szczególnie w takich sytuacjach, widzimy, że Rzeczpospolita staje się tym miejscem, przestrzenią historyczną, z której chce czerpać Ukraina i ukraińskie społeczeństwo.
Tak, do niedawna faktycznie moim zdaniem dominowała jeszcze radziecka, bolszewicka narracja o Rzeczypospolitej jako o ciemiężycielce, o rasie polskich panów wykorzystujących ukraińskich chłopów. Teraz mam wrażenie, że Ukraina na nowo próbuje znaleźć swoje elity, odkryć swoje elity sprzed wieków i to jest nie tylko na poziomie akademickim, co było kiedyś też widoczne, na przykład, nie wiem, na Akademii Kijowo-Mohylańskiej faktycznie byli naukowcy, którzy pisali i odwoływali się do tej spuścizny, ale coraz częściej to jest w zwykłej przestrzeni publicznej, ale także są informacje o tym, że ta spuścizna, to dziedzictwo Rzeczypospolitej powinno trafić do szkół i na uczelnie. I z tego, co wiem, to Ministerstwo Edukacji wspólnie właśnie z najczołowymi uniwersytetami ukraińskimi, tutaj, tak jak mówiłem, prym wiedzie jednak Akademia Kijowo-Mohylańska w Kijowie, przygotowują tak jakby taką bazę monograficzną, która dalej ma być użyta przy pisaniu podręczników, czy też szkolnych, czy też podręczników akademickich.
To teraz łyżka dziegciu.
A łyżka dziegciu jest akurat w mojej podwórko, czyli podwórko tutaj lwowskie. Przyglądałem między innymi na przykład stronę lwowskiej obwodowej rady, czyli samorządowców lwowskich obwodowych. Nie ma żadnej wzmianki o wizycie prezydentów w Lwowie na ich stronie. Próbowałem przyglądać też strony deputowanych, posłów ziemi lwowskiej. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o posłów, no to większość stanowili posłowie Europejskiej Solidarności, partii Petra Poroszenki. Nie ma żadnej wzmianki o tym wydarzeniu na ich stronach. Czy Sofia Fedyna, nie ma nic na ten temat. Przyglądałem też strony byłego prezydenta Ukrainy Poroszenki. No i w tym wypadku Petro Poroszenko też nie odnotował nawet krótkim zdaniem tego, co się odbyło w Lwowie. Więc to jest taka łyżka dziegciu, za którą mi jest osobiście bardzo przykro i troszeczkę wstyd, że niektórzy politycy nie są w stanie abstrahować się, troszeczkę się odłączyć od swoich ambicji politycznych. Tutaj oczywiście powiedziałem o partii Europejskiej Solidarności. Inne partie też nie odnotowały.
Arturze, do tematu reakcji powrócimy, bo zostały nam jeszcze reakcje rosyjskie, ale to do tego tematu powrócimy jutro w programie wschodnim. Jeżeli pozwolisz, zapraszamy bardzo serdecznie o godzinie 10 czasu polskiego. Dmytro Antoniuk w Kijowie wysłuchał tych wszystkich informacji o reakcjach. Też na pewno jutro jeszcze dopowie, jak to wygląda z jego perspektywy. Zapraszam Państwa na stronę zrzutka.pl/wnet, gdzie możecie wesprzeć nasze radio, w tym redakcję wschodnią. A teraz już przed nami wiadomości. Żegna się Paweł Bobołowicz.